Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 25 maja. Dziś porozmawiamy o kredytach bankowych, o sytuacji frankowiczów. Moim pierwszym gościem jest dr Przemysław Barprich, dyrektor Departamentu Związku Banków Polskich. Witam Pana.
Dzień dobry, witam Państwa, witam naszych widzów.
Epidemia spowodowała spore perturbacje gospodarcze. Oprócz przedsiębiorców i różnych branż usługowych oraz sklepów, boleśnie odczuli to frankowicze między innymi. No, z tego powodu, że wzrosły ich raty kredytowe, co oczywiście jest skutkiem wzrostu kursu franka szwajcarskiego. O ile procent podrożał statystyczny, przeciętny kredyt frankowy od połowy marca?
Ja bym był ostrożny tutaj z tą oceną wysokości raty, bo rzeczywiście od momentu, kiedy pojawiła nam się w Polsce sytuacja związana z COVID-19 i z koronawirusem, rzeczywiście obserwujemy na rynkach walutowych wahania kursu walutowego. Było, przypomnę, w okolicach nieco ponad 4 zł, potem w szczytowym momencie nieco w okolicach 4,30 zł. Teraz znów jest to poniżej 4,30 zł. Ja myślę, że trzeba na tę sprawę związaną z kredytami frankowymi patrzeć w nieco szerszej perspektywie, bo mówimy o kredytach 25-30-letnich. I przede wszystkim patrzeć na to w taki sposób, że rzeczywiście ten kurs wzrósł, ale z drugiej strony mieliśmy interwencję Banku Centralnego Szwajcarii na rynku, który próbował swoją walutę nieco osłabić i to osłabienie już jest widoczne. Tego typu wysokie kursy widzieliśmy już, ale z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że my mamy w Szwajcarii rekordowo niską stopę procentową. My w Polsce mamy stopę na poziomie 0,5% po dwóch obniżkach, których dokonał Narodowy Bank Polski, przypomnę, w ostatnim czasie w związku z epidemią koronawirusa. Natomiast w Szwajcarii ten poziom to jest minus 0,75. I właśnie ta niska poniżej zera stopa rekompensuje w znakomity sposób ten wzrost kursu walutowego. Przypomnę, że jeśli my mówimy o tych najtrudniejszych z punktu widzenia frankowiczów w kredytach z lat 2006-2008, to wtedy ta stopa banku centralnego, czyli LIBOR, była na poziomie między 2 a 3% plus oczywiście marża banku. W związku z tym ten spadek, o którym my mówimy, jest bardzo znaczący i to jest właśnie to zrekompensowanie. Jak porównujemy jeszcze przed obniżką stóp procentowych wprowadzoną przez Narodowy Bank Polski wysokości rat podobnych kredytów branych w podobnym okresie, to one są mniej więcej na zbliżonym poziomie i oczywiście chciałoby się, żeby frank kosztował nieco mniej, a na pewno poniżej 4 zł, ale myślę, że na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Rynki walutowe są niezbadane i zawsze w sytuacjach kryzysowych inwestorzy poszukują tych takich bezpiecznych portów, a bez wątpienia tym portem jest waluta szwajcarska, która zawsze rośnie w siłę w takiej sytuacji.
No to, że waluta szwajcarska rośnie w siłę w takich sytuacjach, to nie jest akurat dobra wiadomość dla kredytobiorców we franku szwajcarskim, ponieważ rzeczywiście kredyty są brane na 20-30 lat i w tej długiej perspektywie ta waluta szwajcarska bardzo konsekwentnie się umacnia. No, w ciągu ostatnich 30 lat umocniła się o jakieś 350%. 30 lat temu kurs franka szwajcarskiego do złotego był około 1,05, 1,06. W tej chwili to jest rzeczywiście, w szczytowym momencie było 4,35, że skoryguję pańską wypowiedź, jeżeli chodzi o ostatnie 2 miesiące, ale ciągle nie odpowiedział Pan na moje pytanie, ile w ciągu tych 2 miesięcy epidemii podrożał przeciętny kredyt frankowy?
To jest kilka procent. Myślę, że w skali takich standardowych kredytów, czyli na kwoty w okolicach 300 tysięcy złotych, my mówimy o wzroście wysokości raty na poziomie 100 paru, troszkę ponad 100 zł. To jest mniej więcej ten wzrost, ale to tak jak powiadam, wszystko zależy też od tego, w jakim dniu spłacamy ten kredyt i jak to się będzie zachowywało na przestrzeni najbliższych dni, bo jeśli patrzymy na notowania walutowe, to te kursy potrafią się zmieniać o kilka groszy, nawet na przestrzeni tygodnia. Wywołał pan redaktor tutaj 4,35, ja już widziałem kursy 4,25, więc przy poziomach kursów i wysokości kredytu na poziomie mniej więcej 300 tysięcy złotych, jeśli nie dokonujemy oczywiście jednorazowej spłaty, to te wzrosty wysokości raty są niewielkie, no ale też trzeba pamiętać o tym, że każda z osób, które decydowały się wtedy w 2006-2008 roku na kredyt walutowy, wiedziała doskonale o tym, że zawiera umowę, która jest obarczona dwoma ryzykami. Ryzykiem stopy procentowej, co potwierdzała stosownym podpisem, i ryzykiem kursu walutowego, co również potwierdzała. Banki w tamtym czasie, niektóre poszły nawet tak daleko, znalazłem to kiedyś w swoich archiwach, poszukując informacji dotyczących prognozowania kursów walut. Był jeden z banków na polskim rynku, który przedstawiał swoim kredytobiorcom symulację wysokości spłaty raty kredytu we frankach szwajcarskich przy kursie wyższym niż 5 zł, co w tamtym czasie, kiedy frank kosztował w okolicach między 2,50 a 3 zł, wydawało się w ogóle kursem astronomicznym i niewyobrażalnym, ale nikt wtedy też nie wyobrażał sobie wojny na Ukrainie, nikt nie wyobrażał sobie wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No, na pewno nikt nie wyobrażał sobie lockdownu i epidemii koronawirusa na całym świecie, która, przypomnę, dotknęła już ponad 5 milionów osób.
Zgadzam się, że frank szwajcarski jest bardzo stabilną walutą, niemniej jednak uważam, że taka polityka banków namawiania, a wiem, że czasami banki namawiały klientów zaciągających kredyty do zaciągania ich i denominowania we franku czy w jakiejś innej walucie obcej, a nie w złotym, czyli nie w walucie, w której ten klient zarabia, była trochę wpuszczaniem tych klientów w pułapkę. Sam pamiętam z własnego doświadczenia, kiedy na początku lat 2000 brałem nieopatrznie, miałem wtedy dużo mniejszą orientację ekonomiczną i brałem nieopatrznie kredyt mieszkaniowy i wtedy zostałem namówiony przez panią w banku na wzięcie kredytu akurat nie we franku, tylko w euro, właśnie w imię takiej argumentacji, że jest to dużo bardziej stabilna waluta, a poza tym, że oczywiście sam ten kredyt był mniej wtedy oprocentowany, no jak i teraz, niż kredyt denominowany w złotym. I to jest trochę takie bazowanie na braku orientacji ekonomicznej ze strony kredytobiorców przez banki. I czy nie sądzi pan, że jest to po prostu nieuczciwa gra? Namawianie klienta do wzięcia kredytu w walucie, w której nie zarabia.
Absolutnie, wie pan, odrzucam ten argument. Proszę pamiętać o tym, o czym zapamiętają dzisiaj wszyscy ci, którzy te kredyty zaciągnęli wtedy, bo pojawia się taki argument tych, którzy te kredyty wtedy brali, że oni nie mieli zdolności kredytowej, żeby zaciągnąć kredyt w polskich złotych, a mieli zdolność kredytową, żeby zaciągnąć kredyt we frankach szwajcarskich. To jest taka nieprecyzyjna, wie pan, wypowiedź, dlatego że sytuacja wtedy była taka, wielu z nas miało wtedy styczność z tymi kredytami, ja też byłem kiedyś posiadaczem takiego kredytu, że w pierwszej kolejności proponowano kredyt w polskich złotych. I kiedy klient się dowiadywał, że na to swoje wymarzone 70-metrowe mieszkanie nie ma zdolności kredytowej, proponowano mu zaciągnięcie nieco niższego kredytu w polskich złotych. Ale klient bardzo uparcie chciał kupić to 70-metrowe mieszkanie. I rzeczywiście wtedy proponowano klientom, wskazując im na ryzyko wzrostu kursu walutowego, kredyt we frankach szwajcarskich, który powodował, że zdolność kredytowa klienta rosła. To było naturalne, ponieważ wartość raty, którą spłacał w danym czasie, była znacząco niższa. I to klient tak naprawdę per saldo ostatecznie podejmował decyzję. My jesteśmy w sytuacji takiej, w której dzisiaj mówimy bardzo dużo o odpowiedzialności banków, a kompletnie jakby pomijamy sprawę związaną z tym, że tą odpowiedzialnością powinny się podzielić tak naprawdę trzy strony. Z jednej strony sami klienci, którzy przecież wiedzieli, że istnieje ryzyko kursowe i istnieje ryzyko walutowe. Ja zawsze bardzo pogodnie podchodzę do tych wszystkich, którzy są moimi rówieśnikami albo są nieco młodsi, czyli są dziś 40-parolatkami, 50-latkami, którzy mówią o tym, że oni nie wiedzieli, że zmieniają się kursy walutowe i że ruch na walutach występuje. Ja zawsze przypominam w takiej sytuacji taką historię, że pewnie pierwsze wranglery kupowaliśmy wszyscy w Peweksie i pamiętamy, gdzie się kupowało wtedy dolary, kiedy jeszcze nawet kantorów nie było i jak zmieniały się kursy walutowe, więc jak dziś słyszę 40-parolatków, którzy nie wiedzieli, że się zmieniają kursy walutowe, to trochę się uśmiecham pod nosem. I wszystko było w porządku do momentu, dopóki ten kurs znajdował się na poziomie 2,53-3,50. Korzyści ewidentnie płynące z kredytów walutowych były na tyle znaczące, że różnice w wysokości rat czy tego typu takich samych kredytach sięgały czasami nawet 1000 zł. No i nagle przyszła zmiana, ten kurs się odwrócił. W tej chwili w korzystniejszej rzeczywiście sytuacji są ci, którzy mają kredyty w polskich złotych, ale my musimy jeszcze pamiętać, panie redaktorze, o jednym. Klienci, którzy zaciągnęli kredyty 25-letnie, powinni rozliczać te kredyty albo przymierzać się do rozliczania tych kredytów w perspektywie 25-letniej. Na razie, jak porównujemy klienta, który zaciągnął kredyt w roku 2007 czy 2008 w polskich złotych i klienta, który zaciągnął taki sam kredyt we frankach szwajcarskich i patrzymy na wysokość rat, które zapłacił do banku i wysokość kapitału, który spłacił, kapitału w złotówkach, tylko kapitału we frankach szwajcarskich, to ci klienci posiadający kredyty frankowe spłacili znacząco większą część kapitału niż klienci złotowi. I nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, jak ten kurs walutowy będzie wyglądał za rok, dwa, trzy, pięć lat. I dopiero jak na koniec okresu rozliczeniowego popatrzymy na taki kredyt, to będziemy mogli stwierdzić po tych 20 latach, czy 25, że rzeczywiście mogliśmy brać wtedy kredyt złotowy, albo rzeczywiście jednak korzystniej wyszedł nam kredyt walutowy. My musimy pamiętać o tym, że ta zmienność i informacja o zmiennej stopie i zmiennym kursie była powszechną wiedzą wszystkich tych, którzy dzisiaj mówią, że tej wiedzy nie mieli. I jeszcze jedno. Ja nie mogę sobie przypomnieć, a z bankowością związany już jestem ponad 15 lat, protestów grupy frankowej o ich trudnej sytuacji, kiedy frank kosztował 3 zł i ich raty były znacząco niższe niż wszystkich tych, którzy mają kredyty w polskich złotych. Rzeczywiście jest tak.
To jest oczywiste. Panie dyrektorze, to jest oczywiste i możemy sobie darować argumenty, co do których nikt nie będzie polemizował. Wiadomo, że klienci kredytowi, jeżeli muszą płacić mniej niż przeciętna, nie będą protestować. Natomiast ten argument, że kto klient per saldo podejmuje decyzję, jest, proszę mi wybaczyć, ale nieco demagogiczny, dlatego że klient ma prawo się nie orientować w zawiłościach ekonomicznych, ma prawo, miał prawo nie kupować dżinsów w Peweksie i jeżeli banki nalegały albo przedstawiały mu propozycje w sposób wyjątkowo kuszący, jeżeli chodzi o jego możliwości kredytowe, właśnie porównując to z dużo mniejszymi możliwościami kredytowymi przy kredycie denominowanym w złotym, no to taki klient bez tego wyrobienia ekonomicznego połykał haczyk, a potem przy dużej różnicy kursowej płacił dużo więcej. Zgodzi się pan ze mną, że kurs franka szwajcarskiego na przestrzeni 20-30 lat bardzo znacząco urósł w stosunku do kursu złotego. W związku z tym bardzo prawdopodobne jest, że bez względu na to, czy ten kredyt został wzięty na początku lat 90. czy w połowie pierwszej dekady XXI wieku, istnieje spore prawdopodobieństwo przy tempie umacniania się albo osłabianiu tych dwóch walut, złotego i franka szwajcarskiego, że za 20-25 lat te raty kredytowe przy kredycie denominowanym we franku szwajcarskim jednak będą znacząco większe, tylko z powodu znacznego umocnienia franka w stosunku do złotego albo osłabienia złotego w stosunku do franka.
Rzeczywiście jest tak, że oczywiście kurs rośnie i wystarczy spojrzeć na dane historyczne i tutaj jesteśmy w pełni zgodni. Co do prognozowania tego kursu w następnych latach, to już bym był ostrożniejszy i nie zaryzykowałbym, bo tak jak lat temu 10 nikt się nie spodziewał tych wielkich geopolitycznych zdarzeń, tak nikt z nas nie wie, co się będzie działo za kolejnych 5 lat. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie dotyczące tego niewyrobienia, nazwijmy to ekonomicznego, przepraszam za ten kolokwializm, naszych klientów, to jak ja mówiłem o tych trzech stronach, które biorą odpowiedzialność jakby za ten kredyt, to jest jeszcze ta trzecia strona, o której bardzo często zapominamy. Dzisiaj wystarczy w popularnej wyszukiwarce, tak jak Google, wpisać sobie jedno hasło, biała księga CHF i zajrzeć do tej białej księgi, żeby odnaleźć tam dokumenty właśnie z tamtych lat, z roku 2006, 2007, 2008, kiedy na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta pisał w oficjalnych dokumentach do sektora bankowego, do ministra finansów, o tym, że ograniczanie w jakikolwiek sposób udzielania kredytów we frankach szwajcarskich ograniczałoby prawa konsumentów do wolnego wyboru. to wtedy politycy, niektórzy nawet z tych, którzy dzisiaj zarzucają bankom postępowania nieetyczne, nieuczciwe, przekonywali, że to jest ograniczenie wolności gospodarczej, że tak nie wolno robić. I to nie byli politycy tacy, którzy byli takimi politykami, nazwijmy to, drugoliniowymi. Z poziomu premiera naszego kraju padały takie słowa na takiej słynnej konferencji przed Narodowym Bankiem Polskim, że będzie on dawał tamę tym wszystkim pomysłom, które zmierzały wtedy do ograniczenia udzielania tych kredytów. I jeszcze jedno, banki w pewnym momencie zwracały uwagę na fakt, że tych kredytów bierzemy nieco dłużej. To samo ograniczenie przyszło od strony banków. Dopiero wtedy Komisja Nadzoru Finansowego, Komisja podejmowała decyzję o wprowadzeniu, przypomnę, pierwszej rekomendacji, to była rekomendacja S, która ograniczała w jakiś sposób dostęp do tych kredytów osób, które miały niższe dochody. Te pierwsze ograniczenia polegały między innymi na tym, że w stosunku do dochodów, kiedy staraliśmy się o kredyt w walutach wymienialnych, ten nasz dochód powinien być o 25% wyższy niż przy kredycie złotowym. I to były pierwsze ograniczenia, które zostały wprowadzane, ponieważ banki same wprowadziły tą samą regulację. No, mamy wolny rynek, trudno oczywiście, albo inaczej powiem, dziś stawia się bankom zarzuty, że sprzedawały tego typu produkty, ale my musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Jest rok 2006-2007, sytuacja gospodarcza w Polsce, a przede wszystkim brak kapitału w bankach, nie pozwala nam na udzielanie kredytów, ponieważ my nie mamy tyle pieniędzy, żeby udzielać kredytów w polskiej walucie. My musieliśmy poszukiwać zasilania w środki za granicą, w bankach matkach, które miały oszczędności obywateli Unii Europejskiej, obywateli Szwajcarii. Musieliśmy pożyczyć te franki, żeby pożyczyć im je potem naszym klientom, którzy za te pieniądze kupili dziesiątki tysięcy mieszkań, w których mieszkają. Przypomnę też jeszcze o jednej rzeczy, o której bardzo często zapominamy, bo pan redaktor...
Została wpuszczona w ślepe uliczki. No, proszę mi wybaczyć, ale to, co pan teraz powiedział, jest dla mnie przyznaniem się trochę do winy.
Ale nie wiem, dlaczego, panie redaktorze, uważa pan, że jest to przyznanie się do winy. Ja może powiem tak. Pan redaktor spojrzał na wzrost kursu waluty szwajcarskiej na przestrzeni ostatnich 10 lat, a proszę spojrzeć w roczniku Głównego Urzędu Statystycznego albo na stronie stat.gov.pl, ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w Polsce w roku 2006-2007, a ile wynosi dzisiaj. W jaki sposób zmieniła się siła nabywcza polskich pieniędzy na przestrzeni ostatnich 12-15 lat. Ta rata we frankach szwajcarskich i to, co płacimy dzisiaj, to jest zupełnie inna rata niż ta, którą płaciliśmy 12-15 lat temu. I jeszcze jedno. Ja, jak patrzę na spłacalność tych kredytów, opierając się na danych Biura Informacji Kredytowych, a to są najbardziej wiarygodne dane, to zastanawiam się zawsze, dlaczego tak się dzieje, że najlepiej spłacane kredyty spośród wszystkich kredytów udzielanych na polskim rynku to są te kredyty spłacane we frankach szwajcarskich. Potem są kredyty hipoteczne w polskich złotych i myślę sobie tak, że wszyscy ci, którzy kupili te mieszkania na własne potrzeby, do tej pory korzystają z benefitów tych kredytów i nie narzekają. Rzeczywiście jest pewna grupa klientów, którzy kupili te mieszkania na cele inwestycyjne, zachowali się jak klasyczni przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w te mieszkania, bo to miały być mieszkania pod wynajem, z wynajmu miał być spłacany kredyt i było to wszystko obliczone przy kursie 2,53 zł. No i tutaj przyznać rzeczywiście trzeba, że ten model biznesowy nie wypalił, ale tutaj, jak rozumiem, mówimy już o profesjonalistach, bo pan redaktor tak, nawiązał do tego, że...
Profesjonalistów. Jeszcze chciałem wykorzystać 10 minut, które nam zostało na rozmowę, a propos orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc to orzeczenie z 11 września 2019 roku zakłada, że klienci banków, którzy spłacają kredyt przed czasem, muszą dostać z powrotem proporcjonalnie wyliczone koszty. Nie każdy bank się do tego stosuje. Dlaczego tak jest?
Przede wszystkim banki to są instytucje, które rygorystycznie przestrzegają prawa i mówiąc o orzeczeniu TSUE, które wywołał tutaj pan redaktor, wskazać należy, że z jednej strony są te orzeczenia TSUE, które są jakąś tam wytyczną kierunkową dla polskich sądów i polskie sądy różnie w tych sprawach, raz rzeczywiście więcej jest wyroków na korzyść banku, innym razem na korzyść klientów, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich, ale ja chcę przypomnieć także o tym, że nasz Sąd Najwyższy coraz częściej wypowiada się na ten temat i wskazuje tutaj na element dotyczący zapłaty za wykorzystanie kapitału przez naszych klientów. I my musimy pamiętać o tym, że z jednej strony oczywiście mamy grupę tych tak zwanych umów z klauzulami abuzywnymi, które dziś uznawane są za klauzule niezgodne z prawem. Co bardzo ciekawe i charakterystyczne, jeden z komentatorów ekonomicznych, to zdaje się Robert Gwiazdowski, zwrócił na to uwagę kiedyś w Rzeczpospolitej, wskazując na to, że część środowiska sędziowskiego, które dzisiaj zwraca uwagę na klauzule abuzywne, sama zawierała kredyty we frankach szwajcarskich z tymi właśnie zapisami, które dziś uznawane są za klauzule abuzywne. I tak jak w wypadku przeciętnego zjadacza chleba można by uznać, że nie jest to osoba biegła w prawie, w związku z tym mogła ona nie wychwycić takiego zapisu, który przecież nie był zapisem podstępnym, był zapisem napisanym w dobrej wierze dla naszego klienta, tak od profesjonalistów z wymiaru sprawiedliwości należało się spodziewać, że oni zwrócą na takie rzeczy uwagę. Wtedy te zapisy były dobre, dziś okazują się niedobre. Wracając do pytania pana redaktora, rzeczywiście jest tak, że w sporach sądy różnie orzekają, ale pojawiają się też interpretacje dotyczące tego, że po unieważnieniu umów kredytowych banki występują z pozwami przeciwko klientom o zapłatę za użycie kapitału. No bo przecież jednak mamy do czynienia z sytuacją taką, że nasi klienci, którzy skorzystali z tych pieniędzy, które pożyczyły im banki, nabyli swoje nieruchomości, korzystali z tego kapitału. Kapitał nie jest bezpłatny, w związku z tym, że ten kapitał został im użyczony, oni korzystali z tego kapitału przez 10-15 lat, dzięki temu mieli własne mieszkania, bankom należy się zapłata za ten kapitał, to wymaga pewnego rozstrzygnięcia. To jest tak, jakbyśmy wzięli w leasingu samochód i używając tego samochodu przez kilka lat, po 3, 4, 5 latach zwrócili go do leasingodawcy, mówiąc o tym, że no nie odpowiada nam ten samochód, bo uczciwo,
no niestety, bo nie do końca nie było... nie jest to takie biało-czarne, panie dyrektorze, ponieważ
tak,
rzeczywiście
to Sąd biało-czarne to nie jest.
Proszę mi pozwolić, Sąd Najwyższy dopuścił faktycznie w wyroku z 11 grudnia tym razem 2019 roku taką możliwość domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Niemniej jednak są już pierwsze orzeczenia oddalające powództwo banków w tym zakresie. W lutym zapadł pierwszy prawomocny wyrok oddalający takie powództwo. Sąd apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 20 lutego bieżącego roku, sygnaturę akt mogę podać, wskazał, że brak jest podstaw do tego, by kredytobiorca w ramach rozliczenia nieważnej umowy na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu płacił za korzystanie z pieniędzy. Wygląda na to, że ten oręż dany przez Sąd Najwyższy bankom, no jednak został bankom wytrącony. Teraz jest co prawda nowy pozew, Raiffeisen Bank wytoczył kolejne powództwo w tym zakresie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Nie wiadomo jak to się zakończy. Niemniej jednak pierwszy proces wytoczony przez bank został prawomocnie oddalony na niekorzyść banku.
No musimy jeszcze, tak jak powiadam, poczekać do ukształtowania się takiej linii orzeczniczej. My musimy pamiętać o tym, że to, do czego my jako bankowcy od dłuższego czasu już gorąco klientów namawiamy, to przede wszystkim to, abyśmy rozmawiali na temat tych rozwiązań pomocowych i tej sytuacji tych wszystkich, którzy sobie z tymi kredytami po prostu nie poradzili. Bo tak jak powiedziałem, to są najlepiej spłacane kredyty, to z jednej strony. Z drugiej strony utworzyliśmy fundusz wsparcia kredytowego dla tych wszystkich, którzy na przykład stracili pracę albo z różnych innych względów po prostu sobie z tym kredytem nie poradzili. Na tym funduszu zgromadziliśmy ponad 600 milionów złotych. Niewiele osób z tego funduszu korzysta, choć on naprawdę oferuje znaczącą pomoc wszystkim tym, którzy mają problemy. I pewnie ostatnią chyba najgorszą ścieżką dla tych wszystkich, którzy mają problemy, jest w tej chwili ponoszenie ogromnych kosztów prawnych i prowadzenie sporów z bankiem. Bo my musimy pamiętać o tym, że jak patrzymy na to, ile kosztują te spory, jakie ceny dyktują w tej chwili kancelarie prawnicze, które uczyniły sobie biznes doskonały z tego, aby reprezentować frankowiczów, zapewniając ich o sukcesie w sporach z bankiem. Tych sukcesów nie ma naprawdę zbyt wiele. To ja myślę sobie, że lepszym pomysłem jest jednak rozmowa z bankiem na temat tego, jak rozwiązać te problemy, bo tutaj szybciej znajdziemy porozumienie, a jeśli jesteśmy w sytuacji takiej, w której no, ten kurs nam nie odpowiada, to no, jesteśmy trochę skazani na to, żeby poczekać, aż ten kurs ulegnie zmianie, bo tak jak było 3,50, tak dziś mamy 4,25, a co będzie za parę lat, nikt z nas nie potrafi powiedzieć. Chcę powiedzieć jedno, jakby na koniec naszej...
Jeszcze proszę mi pozwolić, bo jeszcze też chciałem dopytać. Pełna zgoda co do zasady z tym, co pan powiedział, że faktycznie lepiej rozmawiać niż się procesować, bo to prowadzi do eskalacji konfliktu, większych kosztów i tak dalej, ale czasami stanowisko banku jest niestety tak sztywne, że nie ma innej możliwości. I nie odpowiedział pan jednak mimo wszystko na moje pytanie, dlaczego niektóre banki nie stosują się ciągle do tego postanowienia TSUE, do tego orzeczenia TSUE, o którym powiedziałem, które zakłada... No, zwrot proporcjonalnie wyliczonych kosztów kredytobiorcy.
No nie ma tutaj mojej zgody na takie informacje, które pan redaktor przekazuje. Znaczy, to orzeczenie TSUE znalazło zastosowanie w orzeczeniach polskich sądów i ja nie znam przypadków takich, w których polskie sądy orzekały coś na korzyść klienta frankowego, a banki oczywiście prawomocnymi wyrokami, kiedy ten cały proces sądowy dobiegał końca, a banki ignorowały tego typu orzeczenia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeśli jesteśmy w toku sporu sądowego, to samo orzeczenie TSUE nie kończy jeszcze sprawy. Dopiero sądy polskie, stosując polskie przepisy prawa, wydają wyroki, które dla banków są jakby wykładnią tego, jak przepisy prawne należy stosować. I tutaj, tak jak powiadam, nie znam takich banków. Jeżeli pan redaktor zna takie przykłady banku, który zignorował prawomocny wyrok sądu,
nie,
bardzo
ja
proszę
nie
podać taki
nie
przykład.
Pytałem. Panie dyrektorze, nie pytałem o banki, które ignorują prawomocne wyroki sądów. Mówię o bankach, które ignorują orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście tego, co się dzieje, jeżeli klient spłaca kredyt przed czasem. W sprawę wręcz zaangażował się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chrustny, który przyznał, że postawa banków w tym zakresie jest daleko niewystarczająca, a wręcz nieakceptowalna. Banki są zobowiązane, jeżeli klient spłaca kredyt przed czasem, do zwrotu proporcjonalnie poniesionych kosztów i nie robią tego. I o to pytam, a nie o ignorowanie przez banki prawomocnych wyroków. To są dwie różne rzeczy.
Jeśli mówimy o tym, o czym mówi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, to są jakby dwie sprawy, o których pan mówi. Jeśli chodzi o sprawy frankowe, to pewnie pan przewodniczący Chrustny powinien, mając na uwadze ciągłość urzędów, wczytać się w wszystko to, co inny przewodniczący Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta mówił o tych kredytach, przekonując jakby do tego, aby tych kredytów udzielać i nie zakazywać ich na polskim rynku. Natomiast jeśli chodzi o tą proporcjonalność, to tak jak powiadam, jeśli są prawomocne wyroki, jeśli są takowe decyzje, to banki do tych wyroków, nawet w wypadku tych kredytów, które są przedterminowo spłacane, będą się stosować po zakończeniu normalnego procesu prawnego, który w polskich warunkach się toczy. I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby banki, instytucje, które rygorystycznie przestrzegają prawa, wychodziły ponad prawo i zachowywały się inaczej. Tu chcę wszystkich uspokoić, jeśli ktoś będzie miał taki prawomocny wyrok, to powinien spać spokojnie. Na pewno banki zachowują się zgodnie z przepisami.
Panie dyrektorze, żeby spłacić kredyt przed czasem, nie jest potrzebny prawomocny wyrok. Można spłacić kredyt przed czasem bez prawomocnego wyroku. I chodzi o to, żeby bank wtedy, nie czekając na żaden prawomocny wyrok, sam pan powiedział o nieeskalowaniu konfliktu, o dogadaniu się, chodzi o to, żeby bank wtedy zwrócił klientowi proporcjonalnie te wszystkie należne mu koszty. A pan ciągle mówi o tym poszanowaniu prawomocnych wyroków. W ogóle nie o to pytam.
Ale w wypadku kredytów, bo my mówimy o dwóch różnych sprawach, w wypadku kredytów konsumenckich te przepisy są, bo to tak naprawdę to orzeczenie TSUE, o którym pan mówi, dotyczyło kredytów konsumpcyjnych, a nie kredytów hipotecznych. Tego typu zasada jest stosowana i ja, tak jak powiadam, też nie znam przypadków, aby banki uchylały się od tego. Tam, gdzie przepisy nam nakazują zachowanie takie, o którym pan mówi, zachowujemy się zgodnie z prawem, natomiast zawsze w sporze, jeżeli nie ma zgody pomiędzy nami a klientami, niezawisłe sądy mogą to rozstrzygnąć.
Moim zdaniem także w przypadku kredytów hipotecznych, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, banki powinny zwrócić proporcjonalnie klientom wyliczone koszty.
Tak jak powiadam, wydaje mi się, że chyba nie ma pan redaktor racji, ale tak jak powiadam, jeśli jesteśmy w kwestii sporów z bankiem, to trzeba na ten temat po pierwsze rozmawiać, a jeśli nie znajdziemy porozumienia, a zawsze wierzę w to, że znajdziemy, bo wszyscy ci, którzy do banku przychodzą z problemami swoimi kredytowymi, takowe porozumienie z bankami znajdują, niezawisłe sądy w Polsce na pewno rozstrzygną na korzyść podmiotu, który czuje się w danej sytuacji postawiony w sytuacji, która powinna mu zapewnić jakieś należne mu korzyści.
I pomyśleć, że przed chwilą mówił pan i namawiał pan do nie obierania drogi sądowej, tylko do dogadywania się z bankiem.
Nie, ja cały czas namawiam do dialogu z bankiem, natomiast jeśli w ramach obowiązującego prawa istnieją różnice interpretacyjne pomiędzy nami a klientami i w drodze arbitrażu konsumenckiego, w drodze dialogu nie jesteśmy w stanie znaleźć porozumienia, to może być droga ostateczna, ale tak jak powiadam, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. I biorąc pod uwagę to, jak niewielu spośród klientów tych frankowych idzie do sądów z bankami, na tle oczywiście setek tysięcy umów, które zostały złożone, to pokazuje, że klienci nasi są z tych umów kredytowych zadowoleni i nadal korzystają z tych benefitów, a jeśli kurs zmieni, a wierzę w to, że się zmieni na korzyść klientów, biorąc pod uwagę jeszcze niską stopę i to, że przecież kryzys się skończy, to z tych benefitów jeszcze przez długie lata klienci nasi będą korzystać.
Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Przemysław Barbry,
bardzo dziękuję.
Związku Banków Polskich, był moim gościem. Dziękuję panie dyrektorze, kłaniam się, do widzenia.
Dziękuję bardzo.
Ja zapraszam za chwilę na kolejną rozmowę z kolejnym gościem. Dzień dobry, witam ponownie. W poniedziałek, 25 maja. Moim kolejnym gościem jest pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dlaczego stowarzyszenie tak ostro się nazywa? Do czego nawiązuje swoją nazwę?
Nawiązuje nazwą do tego, że w Polsce była przez wiele lat praktyka nieprzestrzegania prawa przez sektor bankowy. I to między innymi się objawiło w dużej skali właśnie przy okazji umów kredytów tak zwanych walutowych we franku, czy jak tu pan Przemysław mówił przed chwilą, Barbich. Właśnie te umowy objawiły bardzo dużą skalę tych działań, które są niezgodne zarówno z polskim prawem, jak i prawem unijnym.
No mój poprzedni gość, którego jak widzę pan słuchał, powiedział, że klienci bankowi, którzy zaciągnęli kredyty denominowane we franku szwajcarskim, korzystają, jeszcze dość długo korzystać będą, mimo różnicy kursowej, z dobrodziejstw niższego oprocentowania takiego kredytu.
Podam przykład. Kredyt z 2008 roku na kwotę 330 tysięcy, czyli nie na, jak mówi pan Przemysław, na mieszkanie 70 parę metrów, tylko na mieszkanie dużo mniejsze, w chwili obecnej ma saldo kredytu ponad 420 tysięcy złotych, czyli ciągle więcej niż w chwili wypłaty tego kredytu, a symulowana rata, która miała wynosić 1500 złotych, na dzień dzisiejszy wynosi ponad 2200 złotych, więc nie jest to korzystne dla klienta, jest to korzystne dla banku.
No tak, ale tutaj muszę stanąć w jego obronie, bo kredyt równolegle wzięty, denominowany w złotych, miałby prawdopodobnie jeszcze większą ratę.
W tej chwili raty kredytów złotówkowych już są niższe.
Teraz tak, ale ten wzięty wtedy, w 2008.
Ten wzięty w 2008, w stricte złotówkowy, już ma od dłuższego czasu dużo niższe raty, no i te koszty kredytu, obsługi tego kredytu są już niższe, ale również saldo kredytu jest dużo niższe, bo jeżeli w tym kredycie te saldo wynosi 420 tysięcy, no to w tamtym by prawdopodobnie wynosiło około połowy tego.
No dobrze, ale zgodzi się pan, że
to jest ta istotna różnica.
W 2007 czy 2008 roku nie wiadomo było, w którym kierunku pójdą stopy procentowe, jak będą wyglądały różnice kursowe. Więc skoro kredyt denominowany we franku szwajcarskim dawał większe możliwości, jeżeli chodzi o kwotę kredytu, no to należy też zrozumieć strony, które decydowały się właśnie na taki kredyt. Poza tym nikt nikogo nie
Oczywiście,
zmuszał.
to zarówno klienta, jak i bank, tak? Bank mógł przedstawić właściwą informację o tym, jak może wyglądać w przyszłości rata, i jeden z banków to faktycznie przedstawił, ale tylko do 2006 roku. Miał w swoich umowach przykładowe wyliczenia dla przykładowej kwoty kredytu, jak będzie wyglądało saldo kredytu przy zmianie kursu nawet o 100% i rata kredytu. I to była taka informacja, no już prawie zgodna z prawem unijnym, bo też jeszcze nie była w pełni taka, jak wymaga Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i w naszej ocenie i w ocenie chyba wszystkich urzędów, które się w tym w Polsce wypowiedziały, bo zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rzecznik Finansowy w swoim raporcie jasno wskazywały, większość tych umów ma zapisy nieuczciwe, ale również wystawia klienta na nieproporcjonalne ryzyko bez właściwej informacji, która powinna być dostarczona w chwili podpisywania umowy.
Na Państwa stronie internetowej czytamy, że od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego stowarzyszenie otrzymuje dziesiątki pytań od kredytobiorców, którzy w wyniku nagłej utraty dochodów nie będą w stanie terminowo regulować płatności rat kredytów, pożyczek czy rat leasingu. Czego najczęściej dotyczą te zapytania?
To są
Których
zarówno
z tych
pytania
zobowiązań?
od konsumentów, jak i przedsiębiorców, tak? Bo też mamy małe przedsiębiorstwa, które mają różne produkty finansowe i one są chyba w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji, bo ich nie chronią dyrektywy, które chronią konsumentów. I na przykład nieprzedłużenie linii kredytowej dla takiej małej firmy może być po prostu jej końcem. I tutaj wiemy, że niestety były takie sygnały, kiedy to banki nie chciały przedłużać takich linii kredytowych ze względu na przewidywalną trudną sytuację danej firmy. Więc w tym zakresie się staramy wspierać te firmy i tutaj mamy właśnie bezpłatne porady online. W tych czasach, jak wiemy, wszyscy przestawiliśmy się na taką formę. I na naszej stronie jest kalendarz, gdzie praktycznie dzień w dzień można się połączyć z ekspertem, prawnikiem, który za darmo przedstawia takie informacje, gdzie można zadawać pytania, zarówno właśnie w kwestii drobnych przedsiębiorców, jak i również kredytów hipotecznych, nie tylko tych frankowych, bo tak jakby już zdajemy sobie sprawę, że klienci, którzy mają kredyty złotówkowe, również mogą mieć w tej chwili problemy z spłaceniem rat i takich też zachęcamy do tego, żeby się zapoznać ze swoimi prawami. Bo nawet miałem kilka dni temu taką rozmowę z klientem, który miał wrażenie, że bank w chwili, kiedy ja nie będę w stanie regulować rat, od razu będzie mógł zająć mi mieszkanie. Na szczęście żyjemy w Unii Europejskiej i już od dawna tak nie jest, że bank jest sobie sam sądem, tylko musi pójść do sądu. Sąd ma prawo, a wręcz obowiązek zbadać, czy ta umowa ma zapisy zgodne z prawem. Jeżeli nie, to może się okazać, że klient ma wręcz nadpłatę, a nie, że zalega z płatnością.
A co Państwo generalnie radzą klientom zaniepokojonym faktem, że w związku z utraconymi dochodami nie będą mogli spłacać tych należności finansowych wobec banków, pożyczkodawców, czy chociażby należności dla ZUS-u?
To tutaj trzeba też sobie uświadomić, które płatności są najważniejsze. No w naszej ocenie jednak aparat państwowy, czyli ZUS i Urząd Skarbowy ma dużo mocniejsze narzędzia niż w tej chwili sektor bankowy. To się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat poprzez wyroki zarówno Trybunału właśnie Sprawiedliwości Unii Europejskiej, trochę mniej znane, dotyczące nakazów zapłaty z 2018 roku, które tutaj bym sprostował. To, co powiedział pan Przemysław Barwich, to nie jest tak, że banki dostosowały się do tego, do tych dwóch wyroków. Dalej by występowało na podstawie narzędzia prawnego uznanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o egzekucję z nieruchomości, czyli wyrzucenie ludzi z mieszkań. To są wyroki z 2018 roku i one bardzo wzmocniły sytuację wszystkich konsumentów, bo nie tylko klientów tak zwanych walutowych. Więc trzeba zrobić po pierwsze, skompletować umowę, czy sprawdzić, czy na naszej stronie, czy napisać do nas, czy również do urzędów, które bardzo mocno wspierają ostatnio konsumentów. To jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który działa raczej w sprawach, gdzie jest więcej osób poszkodowanych, ale rzecznik finansowy już może Państwa wesprzeć w działaniach indywidualnych, więc wsparcie w tej chwili uważam, że w ciągu ostatnich kilku lat dla kredytobiorców zwiększyło się o przynajmniej kilkaset procent, bo te urzędy, które wymieniłem, uzyskały też nowe narzędzia prawne, dzięki temu mogą sprawnie nam wszystkim pomagać.
Chciałbym zapytać Pana teraz o rządową tarczę antykryzysową. Chociaż w projekcie tej tarczy, mówię o tarczy 3.0, pojawiły się przepisy w sprawie darmowych wakacji kredytowych z zastrzeżeniem dla banków, że nie mogą one naliczać za ten okres oprocentowania. Banki, znaczy za przepisy te nie znalazły się ostatecznie w przyjętym akcie. O czym świadczy to Pańskim zdaniem?
Niestety to świadczy o bardzo mocnym wpływie sektora bankowego, bo proszę zauważyć, że wiele branż będzie notowało gigantyczne straty i wiele z firm nie przetrwa, a w tym czasie sektor bankowy na tej sytuacji chce jeszcze zarobić, bo on te odsetki oczywiście sobie doliczy i to będzie jego zysk dodatkowy, którego wcześniej nie przewidywał. Więc to jest sytuacja nieproporcjonalna i w naszej ocenie to powinno być tak, że przedłużamy na przykład umowę o te 3 miesiące, ale bez żadnych dodatkowych kosztów, tak żeby te firmy miały szansę przetrwać, po to, żeby również spłacać te kredyty w sposób sumienny. A jeżeli ta firma upadnie, no to ja nie wiem, czy sektor bankowy będzie w stanie od tych wszystkich firm nagle te kwoty odzyskać. Tak więc wydaje mi się, że tutaj trochę banki się zagalopowały, bo za kilka miesięcy mogą mieć z tym duży problem, bo nie każda firma ma majątek pokrywający te długi, które powstaną po prostu.
Rozmawiając z moim poprzednim gościem, którego jak słyszałem, pan również słuchał, zadałem mu pytanie o dostosowanie się banków do tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku, które zakłada, że klienci banków, którzy spłacają kredyt przed czasem, muszą dostać z powrotem proporcjonalnie wyliczone koszty. Czy pańskim zdaniem wszystkie banki zastosowały się do tego orzeczenia? No wiem, że niektóre się na pewno dostosowały. Alior i PKO się dostosowały, ale co z pozostałymi bankami? Jak to wygląda?
Niestety jest różnie. W naszej ocenie to nie chodzi tylko o ten wyrok Trybunału. Jest szereg innych wyroków, gdzie banki analizują, jak duże kwoty mogą wchodzić w grę. Jeżeli klient występuje z reklamacją i to nie jest duża kwota, to banki starają się jednak do tego podejść zgodnie z przepisami prawa, ale mamy takie przeświadczenie, że im większa jest kwota do zwrotu, tym bank przyjmuje trochę inną politykę i wtedy stara się klienta przeciągnąć i właściwie zmobilizować do tego, żeby poszedł do sądu, tak? A jak wiemy, faktycznie nie jest tak, że sprawy w sądzie kosztują 500 zł, więc jeżeli spór jest o 2-3 tysiące, to bank ma nadzieję, że klient nie pójdzie do sądu z tego powodu, że koszty, które poniesie w sądzie, będą zbliżone temu, co może odzyskać, więc to jest taka gra na przeciągnięcie klienta i po to, żeby nie poszedł do sądu. No ale na szczęście, tak jak mówiłem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta aktywnie działa. Ostatnio rzecznik finansowy skierował 2 pozwy przeciwko bankom, właśnie zastosowanie różnych praktyk, tym między innymi zapisy w aneksach, które są niezgodne z interesami konsumentów i nagle się okazało, że po otrzymaniu takiego pozwu ten bank przestał taką praktykę stosować, więc tutaj podstawa jest to, żebyśmy jako klienci wszyscy reagowali, pisali do urzędów, pisali do nas, bo my mamy dobre kontakty w tych urzędach, wiemy gdzie to zgłaszać, więc jest wsparcie z tej strony instytucjonalnej i to trzeba wykorzystywać.
Czy można w takim razie powiedzieć, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprawiło sytuację frankowiczów?
To jest kolejne z wielu orzeczeń, które zapadły w ostatnim czasie. Jeszcze bym wspomniał o takim wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, który dotyczył bankowego tytułu egzekucyjnego, który też był istotny, bo to było narzędzie de facto pozwalające bankom bez większej kontroli sądu licytować majątki. I to zostało z naszych przepisów już usunięte. I plus te orzeczenia Trybunału spowodowały, że najwięcej mamy ochrony w tej chwili, jeżeli chodzi o licytację mieszkań, tak, bo wcześniej to było bardzo proste, a w tej chwili to bank musi dokładnie udowodnić dług, że występując na przykład o 100 zł i 2 grosze, że on się w tej kwocie nie pomylił. I tutaj sądy zaczynają coraz częściej badać to z automatu, nawet wtedy, kiedy klient nie reaguje.
Czy stowarzyszenie, które pan reprezentuje, monitoruje, ile osób wystąpiło o wakacje kredytowe do banków od początku epidemii?
Niestety nie mamy takich narzędzi, to są informacje, które są tylko w bankach. One są publicznie dostępne i wiem, że skala jest dosyć duża. My jednak chcieliśmy je, a apelowaliśmy, bo to było tak, że każdy może wystąpić o to, przynajmniej na te 3 miesiące, jak również o wstrzymanie licytacji i eksmisji na ten czas, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w czasie pandemii ktoś był wyrzucony z mieszkania do noclegowni i żebyśmy to uznali za standard, który powinien w Polsce zostać. No, na szczęście tutaj też były pewne zmiany, to też jest wbrew pozorom bardzo istotne, no ale ta skala tych osób, które straciły nieruchomości, to nie jest tak, jak powiedział poprzednik, że klienci są zadowoleni z tych kredytów. My mamy informacje, które są uzyskane z Komisji Nadzoru Finansowego, że minimum 26,5 tysiąca osób miało wypowiedziane umowy z tych kredytów. Tak, te osoby w chwili wypowiedzenia umowy, ich dług jest zamieniany na złotówkowy. I dlatego część przedstawicieli sektora bankowego mówi, że te kredyty są bardzo dobrze, bo jeżeli bank je wypowie i przeliczy na złotówkowy, to już nie jest wykazywane jako ta umowa, tylko jako dług złotówkowy. Więc tutaj też to Komisja Nadzoru Finansowego prostowała kilka lat temu, że te dane, które podaje BIK, nie są dokładnie takie, jak mówią. Więc mieliśmy milion umów, minimum 30 tysięcy, około 30 tysięcy osób miało wypowiedziane umowy w ten sposób. Ileś osób straciło na tym po prostu, pozbywając się tej nieruchomości po wielu latach spłaty, bo chcieli po prostu już z tego produktu uciec. Więc oceniamy, że skutki społeczne tych kredytów są bardzo dotkliwe dla przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy rodzin.
W obecnej sytuacji, w sytuacji zagrożenia utratą dochodów, wielu kredytobiorców rozważa, czy nie pozwać banku, jeżeli mają kredyt oczywiście we franku, i nie spróbować uwolnić się od takiego drugiego zobowiązania kredytowego. Czy kredytobiorcy opłaca się pójść do sądu i walczyć z bankiem w takiej sytuacji?
W mojej ocenie zawsze jest warto walczyć o swoje prawa. To nie jest kwestia tego, że ja chcę coś uzyskać, tylko de facto bank stawia nas pod ścianą. Często wyliczając według swojego kursu i już po zapisach stwierdzonych przez sądy, które są uznawane prawomocnie za niezgodne z prawem, bo przypomnę, że wobec trzech banków są prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który zajmował się tymi sprawami od 2010 roku, więc nie jest tak, jak było mówione, że dopiero po wzroście kursu waluty 2015 roku, tylko część osób złożyła pozwy dużo wcześniej, w tym ja. Ja złożyłem pozew w 2014 roku i podam takie przykładowe kwoty dla średniego kredytu. Jeżeli ktoś miał kredyt na 300 tysięcy złotych, bo mniej więcej taka kwota jest uznawana za średni kredyt, to może odzyskać minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych nadpłat. I na przyszłość raty powinny się zmniejszyć o około połowę, więc jest naprawdę o co walczyć. I na szczęście też udało się przez te kilka lat pozyskać przynajmniej kilkadziesiąt kancelarii, które mają wiedzę odpowiednią merytoryczną, więc też można pod kątem finansowym dostosować się do ich możliwości, do ich cenników. My polecamy, żeby skorzystać i napisać do jak największej liczby kancelarii, sprawdzić ich umowy, ich cenniki, tak żeby tutaj też nie było problemu. Mamy taką specjalną stronę, gdzie są zarówno wyroki tych kancelarii, więc można sobie poczytać, jak one pracują. Jak i oczywiście kontakt do nich, to jest na naszej stronie jest link do strony Navigator, gdzie są właśnie, jak mówiłem, jest blisko 2000 wyroków prowadzonych, więc to jest największa baza, która jest w Polsce dotycząca tych spraw, które się toczą w sądach. Jak i właśnie są porady i jest również kontakt do wielu kancelarii, które my wiemy, że przynajmniej prowadzą jakieś sprawy i są pod kątem merytorycznym w tym temacie są bardzo dobrze.
A jakie są koszty, jakiego rzędu są to koszty przy wniesieniu pozwu przeciwko bankowi do sądu?
Koszty są bardzo różne. W pozwach grupowych, które niestety się toczą latami, te koszty były od kilkuset złotych do 2000. Przy pozwach indywidualnych te kwoty są wyższe, ale na szczęście ostatnio wiemy, że te kancelarie też rozkładają je na raty, nieoprocentowane na szczęście. Więc biorąc pod uwagę, że ta sprawa będzie trwała 2, 3, może 4 lata, no to jesteśmy w stanie te kilkaset złotych miesięcznie na to przeznaczyć, mając nadzieję oczywiście, że w przyszłości wygramy tą sprawę, a tutaj bym polecał też te statystyki właśnie, które są po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z października tamtego roku, gdzie no, szala przechyliła się zdecydowanie na naszą stronę, czyli stronę konsumentów i to już jest blisko 90% wygranych po stronie konsumentów. Wiem, że banki mówią, że wygrywają 70%, ale nie dodają, że to są też, oni wliczają w to również pozwy, które składają wobec klientów, którzy w ogóle nie reagują na ten pozew, tak? Czyli klient nie płaci, bank go pozywa, klient nawet w sądzie nie składa zażalenia na to, co złożył bank, więc no, taki wyrok, jeżeli sędzia sam nie sprawdzi umowy, staje się po prostu prawomocny. A my sprawdzamy wszystkie umowy tam, gdzie klient broni się bądź sam pozywa bank i w tych statystykach można je sprawdzić na naszej stronie. My to publikujemy, to jest jawna baza, a wiemy, że inne organizacje to po prostu podają dane bez wskazania konkretnych sygnatur, a u nas można sprawdzić sygnatura po sygnaturze.
Chciałem wrócić jeszcze do wakacji kredytowych z powodu epidemii. W internecie frankowicze ostrzegają się nawzajem, że aby ich wniosek o takie wakacje kredytowe został w ogóle rozpatrzony przez bank, są oni do akceptacji aneksu do umowy trochę w ciemno w momencie złożenia takiego wniosku. Czasem ich zdaniem tych frankowiczów, którzy się ostrzegają, istnieje niebezpieczeństwo, że w dokumentach dotyczących zawieszenia spłaty kredytu banki będą próbowały przemycić uznanie długu przez kredytobiorcę, co może być niebezpieczne przy ewentualnym procesie o uznanie umowy kredytowej za nieważną. Czy rzeczywiście zdarzają się takie próby przemycenia nieuczciwych zapisów przez banki przy okazji wniosków o wakacje kredytowe?
Tak, była taka praktyka i wspominałem o tym, że właśnie rzecznik finansowy złożył przeciwko jednemu bankowi, który stosował taką praktykę, skierował pozew do sądu. I informacja sprzed kilku dni ze strony tego banku wyszła taka, że już tej praktyki nie będą stosować i ten zapis nawet wobec osób, które zawarły takie aneksy, też nie będzie brany pod uwagę. Ale tutaj tak jakby ten cały proces zawierania tych aneksów nie jest w naszej ocenie też przejrzysty, bo de facto faktycznie jest tak, że klient wypełnia jakiś wniosek, ale nie ma nawet wzoru umowy, który mógłby się zapoznać. A potem w sądzie przedstawicieli sektora bankowego mówią, że klient miał czas na zapoznanie się z treścią umowy. Nie jest tak. W przypadku tych aneksów my je dostajemy dosłownie w ostatniej chwili, czyli kiedy już złożymy wniosek, de facto te wakacje już biegną i to wtedy mamy iść do banku i podpisać aneks. No, w naszej ocenie to powinno być odwrotnie. Wypełniamy wniosek, otrzymujemy wzór aneksu, mamy prawo go skonsultować ze swoim prawnikiem i dopiero wtedy można powiedzieć, że jest należyte informowanie nas o tym, co jest w treści.
Kredytobiorcy, którzy mają kredyt hipoteczny w banku już od kilkunastu albo i dłużej lat, którzy rozważają pozew o uznanie umowy kredytowej za nieważną, aby przerwać bieg przedawnienia, najpierw składają zawezwanie do próby ugodowej. Jaką liczbę takich zawezwań szacuje pan od początku roku i od początku epidemii?
My sami jako stowarzyszenie wspieramy w takich działaniach, właśnie szczególnie wobec osób, które jeszcze nie były pewne, czy będą chciały się skierować na drogę sądową, jak również takie, które chciały się jakoś porozumieć z bankiem, bo naprawdę z tego, co my wiemy, to po stronie klientów jest bardzo duża wola do porozumienia się tylko na takich warunkach, które byłyby chociażby czymś w połowie w stosunku do tego, co nadpłacają. No ale niestety po drugiej stronie jest bardzo mała wola, mamy pojedyncze sygnały o jakichś zawartych porozumieniach, które byłyby korzystne powiedzmy dla dwóch stron w pewnym sensie. Więc skala tego jest.
Czy epidemia sprawiła, że liczba takich zawezwań do próby ugodowej, czyli przygotowania się do ewentualnego procesu wzrosła?
Raczej nie. Raczej oczekujemy i widzimy zainteresowanie już składaniem pozwów, dlatego że de facto sądy nie działają, więc złożenie takiego zawezwania oczywiście jest też szansą na porozumienie się z bankiem, ale sam miałem takie zawezwanie do próby ugodowej z bankiem. Ze strony banku nikt nie przyszedł, sprawa trwała 2 minuty, więc trudno mówić, żeby bank chciał się z kimś porozumieć, skoro nawet nie przychodzi na taką rozprawę. A jak wiem, naprawdę wiele osób by chciało się z nim porozumieć na takich warunkach, które pozwalają nie toczyć kilkuletniej sprawy, no ale na dzień dzisiejszy po złożeniu zawezwania do próby ugodowej te kilkaset osób, które złożyło ją za pośrednictwem nas i tak niestety potem musi złożyć pozew do sądu, bo bank, jeżeli już przedstawia oferty, to na przykład po przeliczeniu po kursie aktualnym, no to nie jest oferta, która jest korzystna, bo po kursie aktualnym klient może spłacić sam bez zgody banku de facto.
Strona procesu o unieważnienie umowy kredytowej może żądać udzielenia zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu obowiązku spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Jak często takie zabezpieczenia są udzielane przez sądy w Polsce?
W ostatnich miesiącach na szczęście coraz częściej. To tutaj sąd bierze pod uwagę kondycję finansową danego banku, bo jeżeli ma pierwszy zebrał, że ta umowa może zostać uznana za nieważną, albo uznano, że jest oparta, jest złotówkowo oparta na Liborze, to może stwierdzić, że bank nie może wymuszać na kliencie płacenia dalej tak wysokich rat. I tutaj jeszcze jest drugi element, też bada kondycję finansową banku. Jeżeli banki, które w swoich sprawozdaniach piszą wprost, że jest przewidziane do restrukturyzacji, który wygra za 2-3 lata, a ma się upadłościowej, no to może nie tych kwot, więc w takich sytuacjach sąd też to bierze pod uwagę, żeby klient był zabezpieczony pod kątem tych kwot, które wpłaca i wtedy ma gwarancję, że te środki, które będą zasądzone w wyroku, on po prostu wygra. I tu też polecam klientom zwrócić mocną uwagę, bo jest kilka banków, które de facto już w Polsce nie funkcjonują, one są wydzielone i te banki są dużym zagrożeniem dla tych klientów, że nawet jeżeli teraz złożą pozew, wygrają powiedzmy prawomocnie za 3 lata, a w tym momencie tego banku już nie będzie, no to de facto ja wygram tylko obniżenie salda, a już nie odzyskam tego, co nadpłaciłem przez tyle lat.
Sąd Najwyższy wyrokiem z 11 grudnia 2019 roku dopuścił możliwość dochodzenia przez bank roszczenia względem kredytobiorcy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Może to sprawy sądowe o unieważnienie umów kredytowych nieco skomplikować. Czy banki często występują wobec kredytobiorców z takimi kontrpozwami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?
W skali pozwów, które są złożone, nie jest to częsta praktyka. W naszej ocenie ona ma bardziej na celu wpływanie na nowych klientów, tak, którzy chcieliby pozwać bank. Z wielu powodów. Po pierwsze, zarówno w naszej ocenie, jak i rzecznika finansowego, rzecznika praw obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, nie ma takie roszczenie podstawy prawnej. Oczywiście Sąd Najwyższy wskazał, że bank ma prawo wychodzić z takim roszczeniem. Tak, bank ma prawo wychodzić z każdym roszczeniem, my również. My nie wychodzimy z takim roszczeniem, bo proszę zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach klienci spłacili już więcej niż uzyskali. De facto bank korzystał z ich kapitału. Więc jeżeli bank korzystał z mojego kapitału i bankowi przysługiwało roszczenie za korzystanie z tego, to mi również. Tylko my nie dajemy się wkręcić w taką narrację przygotowaną przez kilka kancelarii, które też pewnie dobrze na tym zarabiają, obsługując sektor bankowy, że takie roszczenie jest zasadne. W naszej ocenie nie jest zasadne, dlatego nikt nawet nie podnosi z konsumentów takich argumentów, bo tak jakby cel dyrektywy, na podstawie której też wydał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest jasny. Jeżeli umowy się nie da wykonać po usunięciu zapisów nieuczciwych, to po prostu jest tak, jakby jej nie było. Tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek dodatkowych kosztach po stronie klienta, czy również banku. Traktujemy się tak, jakbyśmy tej umowy nigdy nie zawarli w sposób prawidłowy. I wydaje mi się, że klienci nie będą składać takich pozwów. Też nie zachęcam do tego, bo to nie jest roszczenie zasadne i nawet jeżeli się zdarzy jakiś taki pojedynczy wyrok, to w naszej ocenie ogólnie linia orzecznicza będzie temu przeciwna, a to jest tylko narracja służąca do temu, żeby przestraszyć nowych klientów, żeby nie szli do sądu, bo bank będzie miał jeszcze jakieś roszczenia. No my też możemy wymuszać każde roszczenie, które jest dostępne na świecie, na przykład, nie wiem, za to, że byłem w banku i zostałem źle potraktowany, też w teorii mogę iść do sądu, prawda? Ale czy to będzie zasadne, no to już oceni sąd.
Z jednej strony w lutym zapadł pierwszy prawomocny wyrok w Białymstoku, sąd apelacyjny w Białymstoku, oddalający tego typu powództwo ze strony banku. Sąd apelacyjny wskazał, że brak jest podstaw do tego, by kredytobiorca w ramach roszczenia rozliczenia nieważnej umowy na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu płacił za korzystanie z pieniędzy. Z drugiej strony mamy kolejny tego rodzaju pozew ze strony banku. Raiffeisen Bank pozwał kredytobiorców i aktualnie dochodzi roszczenia, zapłaty za korzystanie z kapitału kredytu. Wyroku w tej sprawie jeszcze nie ma. Niemniej jednak bank wezwał frankowiczów do zapłaty blisko 1,5 miliona złotych za korzystanie z kapitału kredytu. Zna pan tą sprawę?
Znam kilka takich spraw, też zgłaszamy takie sprawy do odpowiednich urzędów, gdyż one czekają na takie zgłoszenia i tutaj apeluję do każdej osoby, która otrzymała taki pozew o zgłoszenie się po prostu czy do nas, czy wprost do Rzecznika Finansowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, bo większość tych spraw, które my widzieliśmy, to było takie hipotetyczne pismo w trakcie sprawy sądowej, którą klient wytoczył bankowi, czyli bank pisze, że hipotetycznie być może złożymy do sądu pozew, który będzie opiewał na taką i taką kwotę, a de facto do sądu trafia dużo mniej spraw, więc w naszej ocenie to ma tylko przestraszyć tych klientów, którzy chcą unieważnienia tej umowy. No i tutaj jest jakimś plusem pewien sygnał ze strony banków, że one zaczynają uznawać, że te umowy są nieważne, więc powoli przyznają się do tego, że jednak przy wprowadzaniu tych wzorców umów, bo to banki wprowadził do obrotu, że jednak tutaj nie było wszystko zachowane i tu bym też odniósł się do tego, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta ileś lat temu chciał, żeby te kredyty były na rynku, ależ one mogą być na rynku, tylko zgodne z prawem, czyli bez stosowania swoich kursów, bez stosowania zapisów nieuczciwych dla osób, które mają dochody nie kredyt złotówkowy, tylko te, którzy mieli wyższe dochody, bądź nawet w tej walucie. Więc pod tym kątem, w mojej ocenie, urzędy zachowały się jak najbardziej prawidłowo, bo urzędy same w 2009 roku zaczęły te praktyki wskazywać. To było od Komisji Nadzoru Finansowego po Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazywało, nie stosujcie spreadów, bo one są niezgodne z polskim prawem. I od tego się zaczęła sprawa, a w 2011 wyrok.
1,5 roku temu pańskie stowarzyszenie złożyło do wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, eliminujący możliwość stosowania bankowego tytułu egzekucyjnego oraz dostosowujący polskie prawo do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wydawania nakazów zapłaty na podstawie ksiąg bankowych. Jaki był ciąg dalszy tego projektu? Czy któryś z klubów parlamentarnych się tym wtedy zajął? Słyszymy się, czy jest jakiś
Nie
problem?
słyszałem dokładnie pytania, bo.
Powtórzę, bo mieliśmy jakiś problem z połączeniem. Chodziło mi o
Tak,
sprawę
teraz
sprzed
lepiej.
1,5 roku, kiedy pańskie stowarzyszenie złożyło do wszystkich klubów parlamentarnych w poprzedniej kadencji sejmowej projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, eliminujący możliwość stosowania bankowego tytułu egzekucyjnego oraz dostosowujący polskie prawo do orzeczenia TSUE w sprawie wydawania nakazów zapłaty na podstawie ksiąg bankowych. Zapytałem, jaki był ciąg dalszy tej sprawy.
Druga kwestia została uregulowana. To jest właśnie realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, że te przepisy są niezgodne z prawem unijnym. No w naszej ocenie jeszcze nie jest do końca wykonany ten wyrok, więc tutaj jesteśmy też w kontakcie z Komisją Europejską. Byliśmy w Brukseli między innymi rozmawiać na ten temat, więc mamy nadzieję, że będzie jakaś reakcja Komisji, bo pewne zapisy jeszcze pozostają w naszym prawie. Przeniesiono w inne, ale de facto oznaczają to samo, więc mamy nadzieję na interwencję Komisji Europejskiej. A kwestia bankowego tytułu egzekucyjnego, no to jest też ułomność tego, co się wydarzyło w Sejmie w 2000. Wykonując wyrok Trybunału, nie pozwolono na stosowanie tych tytułów do czasu ich ostatecznej egzekucji z majątku, czyli de facto dużo dalej niż wskazał Trybunał Konstytucyjny, który wskazał jako termin ostateczny 1 sierpnia 2016 roku, a my mamy w 2020 roku jeszcze przypadki egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję państwu. Zapraszam na jutro. Widzimy się o 11:30. Do widzenia.